Panie i panowie, studio Dublin i gość niezwykły, bo co prawda zawsze opowiadamy o tym, co dzieje się za wielką wodą i pod niebem Stanów Zjednoczonych, jak również Brazylii i Argentyny, no to przecież będzie to poniedziałek, poranek wnet po wyborczy, natomiast ze mną jest Frederico Pawłowski. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Frederico Pawłowski, człowiek niezwykły, bo tak, studiował w Polsce, teraz mieszka w Brazylii, jest tłumaczem, ale również filozofem. Może opowiedzmy trochę o tym miejscu, gdzie studiował pan filozofię.
Ja studiowałem w Porto Alegre. Porto Alegre na południu Brazylii to miasto, które jest stolicą stanu Rio Grande do Sul. Jeden z dużych skupisków polonijnych w Brazylii, drugi po Curitibie. Curitiba jest największym, a Porto Alegre jest drugim. A Porto Alegre jest stolicą Rio Grande do Sul, gdzie też jest znana jako stolica gaúchos. Czyli gauchos z południa Brazylii, ludność, do której należy. A także jestem polonusem, ponieważ pochodzę z polskiej rodziny, która dawno temu emigrowała do Brazylii. I Porto Alegre, sam nazwa mówi, że to jest Porto, czyli port, radosny port, gdybyśmy no, macieli po polsku. I miasto, które zostało stworzone przez Azorczyków, przez Portugalczyków z Azorów, ale tak się tam zamieszkują Polacy, Niemcy, Włochy, Włosi i różne te narodowości. Więc to jest tak naprawdę wielki miks kulturowy na samym południu Brazylii. Czyli mamy bliżej do Urugwaju, czy do Argentyny niż do, powiedzmy, do Rio de Janeiro, nie?
Pan Frederico Pawłowski, mój państwa gość, jak powiedział, tłumacz i filozof. No właśnie, my w naszych programach, w studiu Dublin, jak również w poniedziałkowych porankach wnet, mówimy, że słuchaczom w Polsce i słuchaczko może się wydawać, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, gdzieś są z dala od Polski, nas to nie dotyczy, ale my często wskazujemy, że te rzeczy, które dzieją się i za Wielką Wodą w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, mają również związek, więc zaczniemy od takich krzyżowych rzeczy, bo po pierwsze, doskonale pan wie, że różnie ocenia się pewne osoby, pewnych prezydentów, urzędników, w zależności od tego, jakie media komentują te wydarzenia polityczne. Wróćmy do tego, co dzieje się teraz w Brazylii. Prezydentem jest pan Jair Bolsonaro. Od 28 października ubiegłego roku jest prezydentem. Wtedy były wybory. Tego dnia w drugiej turze pokonał lewicowego kandydata Fernando Haddada, który po wyborach mówił, że będzie walczył do końca, aby zapobiec faszyzmowi. Niektórzy nazywają prezydenta Bolsonaro takim tropikalnym Trumpem. Jak wygląda ta pierwsza faza, ta pierwsza część prezydentury pana prezydenta Bolsonaro?
Zaczynam od tego, że ja nie wiem, kto wymyślił, że ten człowiek jest faszystą. Ja nigdy nie widziałem takiego człowieka, który jest faszystą, ale przyjmował jako pierwszy premier Izraela. Na przykład, ja nie wiem, jak może być faszysta, czyli nazista nawet, mówię, że jest związany z nazizmem i tak dalej, z rasizmem, który jest zaprzyjaźniony z Żydami. Następna sprawa, która dla mnie dziwi, jak może być rasista, skoro jego najbliższy przyjaciel jest czarnym, jest murzynem. Nie? Też mówią, że on jest homofobem, czy coś takiego, a w pobliżu tego człowieka są ludzie, którzy są homoseksualistami. A więc media pokazuje tego Bolsonaro jako ktoś, który tak naprawdę on nie jest. On nie ma nic wspólnego z tym. Nie? On był posłem należący do takiego niższego kleru, jak się mówi, że to było takim posłem niższego pokroju, czyli nie było człowiekiem decydującym, takim widniejącym w Sejmie brazylijskim. On też ma, on jest wojskowym, czyli on jest kapitanem, dlatego mówię jego kapitan, on jest kapitanem z wojska, ale zostawił wojsko na bok w 91 roku, kiedy się kandydował po raz pierwszy do Sejmu brazylijskiego, do tego momentu jest posłem. Nie wiem, być może z jakiegoś wywiadu gdzieś tam, do jakiejś gazety w 80-tych lat coś tam powiedział i od tego momentu jest związany z tym. On bardzo tęsknił za czasów tak zwanej dyktatury wojskowej z Brazylii w latach 70-tych, 80-tych, ale on tęsknił nie za to, że byli tortury, że były tam różnych tam też bardzo, jak to mówić, wielbrzymie to robili, mówią tego, że to było tortury, że to było czasów strasznych i tak dalej, ale on tęsknił za tego ładu, który istniał w tych czasach. Trzeba pamiętać, że jeden z największych problemów w Brazylii w tej chwili jest przestępstwo. Czyli przestępstwo w Brazylii doszło do takiego punktu już nie do wytrzymania, a kiedy wojskowi rządzili podczas tak zwanej dyktatury, tego przestępstwa nie było. Nie? Ale jeżeli mamy nazywać ład, jeżeli mamy nazywać jakiś porządek społeczny faszyzmem, to nie wiem. No, media, ja nie widzę dużego związku, wielkiego związku z Trumpem, czyli polityką Trumpa. Oni się zgadzają w wielu sprawach, są chrześcijanami, bo wartości rodziny są dla nich najważniejsze. Każdy myśli o swojego kraju po pierwszym, nie? W pierwszym miejscu Trump myśli o Stanach Zjednoczonych i jego losy, a Bolsonaro myśli o Brazylii. A więc to może z tego powodu dla tych środowiskach bardziej liberalnych czy lewicowych, dla nich to oznacza faszyzm, nie? A początek jego rządzenia jest tak, że on boryka się teraz z problemami związanymi z atakami przede wszystkim medialnych. Po prostu każde słowo, on jest taki przebadany, jest taki, cichają każdego słowa, co tego człowieka mówi. Czyli jak to powiedzieć, że ten człowiek nie może po prostu dać jakiegoś kroku, że to wszystko jest jakby w ogóle kontrolowane.
Czyli jest jak gdyby pod takim obstrzałem medialnym i wszyscy czekają na jakąś jego wpadkę i jakąś taki lapsus sławny po to, żeby to wykorzystać.
Dokładnie tak, takie wpadkę dokładnie tak, żeby wykorzystać. Tylko, że to jest tak, na przykład oni po prostu chcą szukać takiego wpadku, jeden człowiek by powiedział, ale zapominają, że niedawno temu Brazylia była rządzona przez Dilma, przez Lula. Lula da Silva na przykład, który siedzi w więzieniu teraz za korupcję. To nie jest tak, że to jest siedzi w więzieniu, bo jest, nie wiem, polityczny, zagranie. Nie, on po prostu został sądzony przez pierwszy sąd, przez drugi sąd, siedzi w więzieniu. A za przekręte takie na miliony. A jednak Bolsonaro nie może powiedzieć ani słowo, że po prostu jest już od razu wskazany jako, nie wiem.
Coś to przypomina, pewne wydarzenia również, gdy mowa o polskich mediach, z października, listopada 2015 roku, kiedy rząd zmienił się w Polsce. Teraz Frederico Pawłowski, moim Państwa gościem w studiu Dublin, w Radiu Wnet, bo poniedziałkową porą nie będzie tego naszego poranka, bo to będzie poranek Wnet prowadzony przez Krzysztofa Skowrońskiego powyborczy, więc dzisiaj przenosimy się teraz, panie Frederico, do Wenezueli, bo tak, w Wenezueli prezydent Nicolas Maduro jest również lider opozycji Juan Guaido, który wzywa wciąż wszystkich obywateli do strajku generalnego, do czynnego oporu przeciw, jak się mówi, reżimowi. I to się dzieje już od przełomu grudnia i stycznia tego roku. Według sondaży opozycja popiera 70% obywateli Wenezueli, ale z drugiej strony ta Wenezuela jest jak gdyby takim balansem, taką próbą sił, bo tak, za opozycją są Stany Zjednoczone, Kanada i cała Unia Europejska, natomiast za prezydentem Nicolasem Maduro opowiadają się Rosja, Chiny, ale także Turcja i Iran. A jak na to patrzy się, na to, co dzieje się w Wenezueli? Patrzą Brazylijczycy i jak to się politycznie układa właśnie w tych kwestiach związanych bezpośrednio z wydarzeniami z Wenezueli, bo sam pan przyzna, te wszystkie obrazki, które trafiają do mediów ogólnoświatowych, no są smutne, napawają wielkim bólem, że w tak niezwykłym, świetnym, wspaniałym kraju jak Wenezuela dochodzi do takich rzeczy. Jak czytać te zdjęcia, te obrazki i te wydarzenia?
Dla nas, Brazylijczyków, jest tak. Obraz Wenezueli jest okrutny. Przede wszystkim problem nas dotyczy, ponieważ do Brazylii trafiają setki tysięcy, a można milion już Wenezuelańczyków uciekających z tego kraju po prostu, bo tam nie ma najmniejszego warunku do życia już. Nie ma lekarstwa, nie ma jedzenia, nie ma żywności, nie ma szpitala działającego. Po prostu kraj całkowicie jest w gruzach. Całkowicie upadło, nic nie funkcjonuje i po prostu ludność w Wenezueli ucieka, żeby po prostu jeść. Taka jest prawda. Nędza jest głęboka. Kraj jest całkowicie sparaliżowany. Nic po prostu nie funkcjonuje. Wymieniał pan takich krajów, które wspierają Guaidó, czyli ten od opozycji, jak Stany Zjednoczone czy Kanady albo Unia Europejska. Tak samo po stronie dyktatury tego Maduro stoi Chiny, Rosję czy Iran. Ale najważniejszy gracz zagraniczny nie jest Rosja, nie są Chiny, ale Kuba. Ponieważ Kuba stacjonuje swoją milicję w Wenezueli, która liczy się około 100 tysięcy osób, 100 tysięcy mężczyzn zbrojonych, którzy wspierają wojska wenezuelańskiego. A wojsko stoi po stronie Maduro. Nie stoi po stronie Maduro, żeby trzymać ładu czy porządek tam w Wenezueli, ale stoi, ponieważ jest ich sposób trzymania władzy. Trochę trzeba rozumieć inaczej niż na przykład co się dzieje w innych krajach, jeżeli jest taki mocny dyktator, który rządzi. Nie, w Wenezueli Maduro to jest jakby powiedzmy po hiszpańsku titery, czyli to jest marionetka w rękach wojska wenezuelańskiego. Taka jest prawda. On ma władzę, ponieważ ta jego władza zapewnia bytu dla wojska wenezuelańskiego z Wenezueli. Mm-hmm. Sprawa na przykład związana z Rosją czy z Chinami to jest tak, że Rosję wspiera Wenezueli nie ze względu na to, że jest taki mocny związek powiedzmy ideologiczny czy sympatię, ale polega na to, że Wenezuela ma ogromne długi z Rosjanami, ogromne długi z Chinami i tak dalej. A więc jeżeli ten rząd zostanie obalony od władzy, kto ma zapłacić długi, nie? A więc Rosja po prostu stoi po stronie Maduro, bo to jest taka karta do gry, że jeżeli na przykład USA czy Unia Europejska na przykład wygrają na koniec, że ten rząd, że po prostu upadnie po prostu rząd Maduro, to jest taka karta, że oni dostaną to, co Maduro, czyli Chavez tak naprawdę, bo to wszystko pochodzi z czasu Chaveza, z czasów tak zwanego boliwarianizmu, czyli oni dostaną ten dług, co tych narobili.
Ale rzecz Kuba. Bardzo ważna, rzecz bardzo ważna. Do Kuby zaraz jeszcze wrócimy. Frederico Pawłowski, moim państwa gościem spod nieba Brazylii. Natomiast wiele osób nie rozumie, jak tak bogaty kraj, mający tak bogate złoża ropy naftowej, generalnie pięknie położony kraj, może mieć problemy, chociażby takie, że brakuje jedzenia, że brakuje podstawowych leków, że są przerwy w dostawie prądu i wody. Jak to tłumaczyć?
Socjalizm, komunizm. Komunizm po prostu. Jest taka rzecz, że całkowicie system produkcji w tym kraju został zniszczony. To jest bardzo prosta sprawa. U nas się mówi tak, że jeżeli komuniści przyjmują Antarktydę, pingwiny będą stracić lody. Czyli nie będzie, nie, będzie będą upały na Antarktydzie.
To jest taki dowcip. Mówi u nas. To tak dowcip, jak taki kiedyś dowcip, u nas mówiono, że gdyby Związek Radziecki miał w swoim zasięgu i we władaniu Saharę, to na Saharze zabrakłoby piasku.
No dokładnie, dokładnie tak samo. A więc to jest coś takiego, że bardzo prosta sprawa. Po prostu jest korupcja na poziom w ogóle niewyobrażalny. Wszystkie majątki, wszystkie firmy, wszystkie środków produkcyjne są w ogóle w ręku państwa. I to przez 20 lat To oczywiście, to już sam się wytłumaczy sytuację. No, po prostu jest tak, że nie ma konkurencyjności, nie ma wolności rynkowej, nie ma w ogóle wszystko w takich politykach społecznych, że ponad połowę Wenezuelańczyków są utrzymanych przez rząd wenezuelański, czyli są różnych takich socjalnych, tak zwane bolsillas, czyli tak zwane takie jakby pomocy na wszystko, czyli to jest pomóc do szkoły, pomóc do powiedzmy do żywności, różnych tam takich zasiłków, nie? Tylko, że to są zasiłki takie, nie? Że gdyby na przykład na polski, na złotówka, to byłoby tak, 10 zł miesięcznie, 5 zł miesięcznie za powiedzmy edukację, 3 zł miesięcznie, takie cyfry, no. Ale jeżeli człowiek dostanie coś za darmo, czemu ma pracować, nie?
No tak, zgadza się.
Więc to w ten sposób funkcjonuje, tylko że to nie działa, nie dzieje się od teraz. To jest polityka od Chavesa, Hugo Chavez, czyli tak zwany boliwarianizm, taki swoisty sposób, taki socjalizm z Ameryki Południowej, można tak powiedzieć, tak. Związany z Simonem Bolívar, tylko że Bolívar nie miał nic wspólnego z tym, nie, co z jego nazwiska tam uprawiają. Więc to jest tak, po prostu kraj został doprowadzony do tego, że nie miał rozwoju przemysłu, gospodarka całkowicie nie dała krok do przodu. Wenezuela jest jednym z głównych eksporterów ropy naftowej, tylko że ta ropa to nie jest w rękach prywatnych, tylko przez firma państwowa, która w ogóle trzyma wszystko dla siebie, a więc nie ma żadnej szansy rozwoju. Nie ma żadnej szansy rozwoju. Po prostu doprowadzony do tego, że ten kraj całkowicie uzależniony od sprzedaży ropy. Przede wszystkim ideologicznie związany z Kubą. Czyli tak naprawdę to jest pasożytowanie, nie wiem czy tego słowa istnieje, ale powiedzmy, że Kuba dzieje jako pasożyt, ale zarazem zapewnia powiedzmy materiał ideologicznych do tego rządu Chavesa teraz, tak. Maduro.
Panie Frederiku, czyli te wszystkie doniesienia, które od czasu do czasu gdzieś tam trafiają z Wenezueli, o tych dziwnie zamaskowanych, można powiedzieć krótko, takich rzezimieszkach wspierających, trochę jak gerillas prezydenta Maduro, to są ci samozwańczy ochotnicy z tej milicji kubańskiej, dobrze rozumiem?
Dokładnie. Po prostu jest tak, że Kuba rządzi Wenezueli. Rząd Wenezueli tak naprawdę to jest w cieniu, to jest, jak to powiedzieć, governo de sombras, to jest rząd w cieniu Kuby. Po prostu Kuba steruje Wenezuelę, tak można mówić.
Powiedział pan Frederico Pawłowski, mój gość w studiu Dublin. Pan Frederico będzie się pojawiał na antenie i poniedziałkowych poranków w net, jak również od czasu do czasu w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Natomiast program nazywa się Studio Dublin, a nikim pan powie, o polskich śladach mówiliśmy, bo też opowiadamy o polonusach i polonuskach, tak jak o panu, spod nieba Brazylii, ale czy w Brazylii są jakieś takie ślady bytności Irlandczyków, albo czy Irlandia, irlandzkość jest popularna w Brazylii?
Bardziej ze względu na świętego Patryka. Bo na przykład w Porto Alegre jest święto piwa na cześć świętego Patryka. W tym samym dniu, gdzie się świętuje w Irlandii. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, czy jest takie osadnictwo irlandzkie, takie liczne. Na przykład polskie są liczne, niemieckie są ogromne na południu Brazylii, włoskie, japońskie, nie? Libańskie, czyli żydowskie takie. Ale ja nie pamiętam, czy jest taki liczny coś z Irlandii. Ale jednak jest wpływ od tej właśnie zabawy świętego Patryka, przede wszystkim w Porto Alegre.
Tak jak we fladze Irlandii dużo zieleni jest we fladze brazylijskiej, więc to też jest coś, co łączy ta piękna, cudna zieleń. Pan Frederico Pawłowski, moim państwa gościem, umówimy się na jakiś czerwcowy program, kiedy w Muzycznej Polskiej Tygodniówce może troszeczkę poopowiadamy sobie o muzyce, współczesnej muzyce brazylijskiej. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo. Teraz po portugalsku. Muito obrigado a todos.
Dziękuję bardzo. Frederico Pawłowski, moim Państwa gościem w studiu Dublin.